Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem sedna sprawy ostatniego przed świętami Bożego Narodzenia jest minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, w sprawie mediów publicznych cel uświęca środki?
Nigdy cel nie uświęca środków, natomiast przywracanie prawa, przywracanie takiego ładu ustrojowego, no czasami dzieje się przy dużych emocjach.
Ale przywracanie prawa bezprawnymi ruchami?
Nie ma tu bezprawnych ruchów. Minister kultury miał prawo wystąpić jako walne zgromadzenie. Nie chcę tutaj całej długiej historii opowiadać. Mhm. Myślę, że kto śledzi te kwestie, to wie.
Miał prawo na podstawie czego? No bo jest ustawa.
Kodeksu spółek handlowych. Po prostu kodeksu spółek handlowych. I tak jak w państwie prawa wszystkie decyzje mogą być przedmiotem późniejszych ocen, tak niech będą. Mamy... Jedni profesorowie mówią tak, drudzy mówią inaczej. Natomiast wydaje mi się, że taka elementarna logika dla kogoś, kto nawet się nie interesuje specjalnie prawem, niuansami, 30-letnimi niuansami radiofonii i telewizji, bo tutaj wiele się działo.
Ustawa tak nowelizowana, ta chyba też 92 rok jakoś tak, prawda?
Że
30-letnią ma historię
jest
faktycznie.
Jest rząd, minister kultury w tym przypadku odpowiada za pewien segment państwa i ma prawo w tym segmencie podejmować decyzje.
I panie ministrze, przez 30 lat nikt na to nie wpadł? Że wystarczy minister kultury i wystarczy rząd, ale tylko różne próby obchodzenia ewentualnie Krajowej Rady, różne zabiegi.
To już wszystko było.
Naprawdę minister Sienkiewicz jest takim geniuszem, że wymyślił tak proste rozwiązanie dla rządu. Zmiana władzy, od razu zmiana w mediach publicznych.
Panie doktorze, szanowni państwo, no przecież geniusz. Mamy całą historię, bardzo go cenię. To jest bardzo dobry polityk i cieszę się bardzo zawsze na taką bliską współpracę z nim. Pracowaliśmy w poprzednim rządzie, współpracujemy teraz. Natomiast pamiętajmy o różnych ruchach przez ostatnie 8 lat, które naruszały konstytucję, kwestia Rady Mediów Narodowych.
A to usprawiedliwia cokolwiek, panie ministrze?
Nie, tylko wymaga przywrócenia ładu. Tak jak mamy sprawę neokRS-u, tak jak mamy sprawę Trybunału Konstytucyjnego. No pamiętajmy, że przez 8 lat naruszano rozmaite reguły, naruszano konstytucję i w jakiś sposób musimy wrócić do reguł państwa prawa. I zawsze to się będzie komuś nie podobało, bo ktoś czerpał korzyść z tego, że
nie wiem, czy zawsze się będzie komuś nie podobało. Na przykład opinie z Business Insidera profesora Ryszarda Piotrowskiego, czyli absolutnie jednego z najbardziej uznanych ekspertów i bez żadnych politycznych afiliacji. Z tym się pewnie pan minister zgodzi i on mówi tak, konstytucja w demokratycznym państwie prawa z pewnością nie pozwala na to, czego byliśmy świadkami, czego jesteśmy świadkami, niezależnie od wszelkich okoliczności, o których pan minister teraz mówił, prawda?
Jak rozumiem. No to jest ocena profesora, ma do niej prawo, ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jedyni oburzeni to są posłowie PiS-u, posłowie partii rządzącej, którzy traktowali zwłaszcza TVP jako swój partyjny folwark i ci, którzy tam przez nich zostali osadzeni. Ja naprawdę nie chcę tego przenosić na taką płaszczyznę pozaprawną, ale no przecież każdy widział, co tam się działo przez te ostatnie lata. Ja sam doświadczyłem tylu kłamstw, tylu niegodziwości, też osobiście, tak? Może to polityk
ja absolutnie
grubą skórę
nie tłumaczę
i tak
mediów publicznych, panie ministrze, z tamtych czasów,
że
to była
wydaje mi się, że
w przeważającej mierze propaganda, zgadzam się, ale
obrzydliwa propaganda, to Für Deutschland, ataki na Donalda Tuska, przecież to przekraczało wszelkie granice, więc odkładam to na bok, tak? Bo to jest jakaś kwestia ocen. Jestem przekonany, że minister kultury działa w zgodzie z prawem i że te zmiany wyjdą tym instytucjom na dobre.
Panie ministrze, niedawno mówiliście o usunięciu barierek sprzed Sejmu prawie, no niektórzy politycy przynajmniej nowej władzy mówili prawie jako obaleniu muru berlińskiego, jako takiej nowej rzeczywistości, otwarciu się na społeczeństwo, a widziałem już, że barierki powędrowały przed telewizję publiczną.
No Sejm to nie porównywałbym go do ważnej, ale jednak spółki, w której różne rzeczy się mogą dziać obok.
Publiczna.
I policja powinna podejmować decyzje. No, stały przez lata te barierki też przy telewizji. Widziałem.
To ja przy telewizji nie widziałem.
Także te barierki stały od bardzo dawna przy telewizji, potem jakoś zniknęły.
Przed TVP stały,
natomiast, tak, oczywiście. Natomiast w przypadku Sejmu ja to bardzo źle przyjmowałem, bo TVP to jest spółka, jest ochrona, to jest jest trochę jak ministerstwo, ale Sejm to jest coś dla wszystkich obywateli. I pamiętam nie tak odległe czasy, że po terenie Sejmu w weekend rodzice z wózkiem spacerowali, przyglądali się, pokazywali dzieciom. Za czasów PiSu wprowadzono wiele, a też wobec dziennikarzy, tak, absurdalnych obostrzeń, że ten Sejm stał się pełnym bramek, barier, zapór i tak
to
dalej.
Prawda, że mocno więc
myślę,
możliwości.
Że to było bardzo ważne i nie porównywałbym do tego, że w jakimś miejscu, gdzie jest zagrożenie, zagrożenie czasem jest na stadionie, bo kibice potrafią różne rzeczy robić. Więc tak samo jest i w tym przypadku. Sejm powinien być bez barierek.
Tam też zagrożenie jakieś było, pamięta pan minister, kiedy te barierki się pojawiły tam po protestach, które faktycznie były takie dość intensywne. To chyba przełom 2016-2017 roku,
ale
prawda?
Mamy 2023, tak?
To prawda, parę lat minęło. Panie ministrze, to idźmy dalej. Trochę dalej, a trochę jednak do tyłu też cofamy się pamięcią, bo pan minister z pewnością pamięta, nasi słuchacze, widzowie też, jak Platforma Obywatelska walczyła, by przeznaczyć na onkologię miliardy, które Prawo i Sprawiedliwość na telewizję publiczną przeznaczało. No teraz, kiedy możecie to zrobić w ustawie okołobudżetowej, stwarzacie możliwość przekazania 3 miliardów mediom publicznym. Jak to można nazwać, panie ministrze?
Minister finansów o tym, że zawiesza tę decyzję i kto...
Nie, zawiesza wypłatę, po prostu możliwość wypłaty. Ale ona cały czas jest.
Wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. Premier Morawiecki nawet w wariancie dwutygodniowego rządu nie złożył budżetu do Sejmu. I my stanęliśmy przed koniecznością taką, żeby praktycznie w ciągu kilkudziesięciu godzin przepracować budżet w Radzie Ministrów.
Ale powiem, że to jest efekt niedopatrzenia tylko w takim razie?
Nie,
braku czasu?
To jest efekt tego, że zmuszeni byliśmy nie mieć czas na przygotowanie własnego budżetu, gdzie wszystkie rzeczy... onkologia, TVP i tak dalej były uregulowane, tylko tak naprawdę położenia z drobnymi korektami tego, co przygotował premier.
To panie ministrze, czy zagwarantuje pan mi, naszym widzom, słuchaczom, że nie przeznaczycie 3 miliardów złotych na
Jestem o tym przekonany, tak? Natomiast pracując jako członek Rady Ministrów nad tym budżetem, widziałem to, budżet
to są
tysiące pozycji. To jest kwestia taka, że jak mówię, przedłożyliśmy budżet w Sejmie z założeniem takim, no bo tutaj jest taka wątpliwość, czy 4 miesiące na przyjęcie budżetu nie biegną jednak od końca września, że musimy do końca stycznia to zrobić. Z założeniem takim, że bardzo wiele rzeczy, co do których mamy wątpliwości, nie ma na nie czasu, żeby je zmienić.
Okay, to pani
jest Sejm, jest Senat i jestem przekonany, że tutaj stosowne poprawki nastąpią.
Zróbmy tylko te kwestie, bo pan powiedział, że nie będzie na 3 miliardów, ale żeby nie było tak, że będą 2 miliardy 900 milionów.
Nie,
czy nie będzie rząd tak tej dotacji z budżetu dla mediów publicznych w ogóle, panie ministrze? Jest pan o tym przekonany? Gwarantuje pan to?
Ja mogę powiedzieć tyle, że taki model, że na propagandę co roku się przeznacza miliardy i TVP, która kiedyś utrzymywała się z abonamentu i z reklam, nagle uzależniła się od budżetu państwa, że tego modelu nie będzie.
Czyli nie będzie dofinansowania z mediów publicznych.
Co to w praktyce oznacza i czy media publiczne, które od lat dostawały pieniądze, nie wymagają, bo jest jakaś inwestycja, bo jest jakaś sprawa, to ja nie chcę tutaj...
Ale to wtedy nie pytaliście o to. Wtedy nie pytaliście, czy jest jakaś inwestycja, tylko była poprawka. No żeby nie, te pieniądze przeznaczyć na onkologię, więc pytanie, dlaczego teraz nie pójdą na onkologię?
Te pieniądze, proszę dać Sejmowi możliwość pracy. Jestem przekonany, że te pieniądze pójdą na właściwe cele. Będę bardzo zadowolony, jeśli pójdą na onkologię, bo to jest ogromny problem.
Panie ministrze, kiedy CBA będzie zlikwidowane?
To wymaga ustawy. Pracujemy, zaczęliśmy pracę nad tym projektem, więc wymaga przygotowanie kilku tygodni, potem procedura rządowa, uzgodnienia międzyresortowe, potem Sejm, Senat.
Czyli powiedzmy pierwszy kwartał, tak?
Tak. Ja uważam, że praca legislacyjna w tym obszarze to nie powinny być jakieś szybkie wrzutki, projekty poselskie, tylko po prostu porządny, przekonsultowany rządowy projekt. Dlatego, że intencja koalicji jest jasna. Walka z korupcją musi nawet być bardziej intensywna i inne instytucje trzeba do tego przygotować.
A wiadomo już dokładnie teraz, która,
ja uważam, to jest moje zdanie, tak będę proponował CBŚP? Pierwszej, żeby robiło to CBŚP lub nowa struktura w policji na wzór CBŚP, tylko dedykowana do walki z korupcją.
Ale to zamiast CBŚP, czy inna gdzieś?
Nie, CBŚP ma swoje zadania, niech je dobrze dalej realizuje. Chodzi o to, i to jest dyskusja, dyskutuję o tym z policjantami, z ekspertami, czy CBŚP powinno się dociążać jeszcze walką z korupcją, czy nie powinno powstać centralne, tak jak biuro do cyberprzestępczości powstało na wzór CBŚP, czy powinna być centralna struktura też do walki z korupcją? Oprócz tego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jest centralne biuro antykorupcyjne, mówi pan minister.
Nie, ale w ramach policji. Ja uważam, już jakby zupełnie politykę odkładając na bok, że CBA nie powinno się zajmować taką korupcją w małej gminie, czy takimi rzeczami. To jest trochę
systemową taką bardziej, tak?
ABW ma takie zadania dziś nawet, od samego początku. Walki z korupcją na stanowiskach kierowniczych powinno ten pion mieć wzmocniony. Natomiast cały segment, który dotyczy sprawdzania kontroli oświadczeń majątkowych polityków wszystkich szczebli, zeznań podatkowych, Krajowa Administracja Skarbowa, oni to mają w swoich komputerach. Tam powinni być ci, którzy to kontrolują. Wydaje mi się, że jest jakimś marnotrawstwem w skali państwa, że służba specjalna zatrudnia ludzi, którzy setki tych oświadczeń majątkowych sprawdzają, kontaktują się z tąże Krajową Administracją Skarbową, gdy mają wątpliwości. Więc wydaje mi się, że taki układ, ale jestem otwarty tutaj na dyskusję z ekspertami.
A nie będzie łatwiej ominąć administracji skarbowej, oszukać, czy CBA nie ma łatwiejszych, nie, większych możliwości, nie wiem, weryfikowania tych oświadczeń w przypadku jakichś wątpliwości?
Myślę, że w świetle obecnych przepisów Krajowa Administracja Skarbowa ma bardzo duże możliwości zweryfikowania każdej złotówki, która jest na naszym koncie, czy każdej części majątku.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Za chwilkę jeszcze internetowa dogrywka Sedna Sprawy słuchaczom Radia Plus. Życzymy zatem dobrego dnia i radosnych świąt. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy.
Dziękuję.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, jest cały czas z nami. Panie ministrze, czy tu nie będzie jakiś, czy nie ma pan obawy, że to będzie jakiś sygnał wysłany, likwidacja CBA, jest większe przyzwolenie na korupcję w kraju? Czy nie ma takiej obawy, że...
Ja sądzę, że nie, bo CBA do urzędów, ma fatalny wizerunek. Tutaj kwestia nielegalnej inwigilacji, Pegasus. I tak naprawdę żadnych sukcesów takich realnych, prawdziwych w walce z korupcją nie zanotowało. No jedyna historia to jest historia ostatnich tygodni już po wyborach. Były wiceminister w rządzie PiSu. Więc najwyraźniej, tak jak czytam w mediach, odkładano tutaj realizację tej sprawy, żeby to nie zaszkodziło w wyborach. Więc wszyscy widzieli, że CBA nie skupia się na tym, do czego zostało powołane, to znaczy na korupcji we władzy, tak? To przecież co może polityk opozycji? Nikt nie podejmuje żadnych decyzji, tak? Korupcja dotyczy zawsze władzy. I CBA przede wszystkim powinno patrzeć na ręce tym, którzy rządzą.
Tylko władza, panie ministrze, też na różnych poziomach należy do różnych politycznych formacji. Jak w Polsce spojrzymy na władzę samorządową, to ta w największych miastach należała do Platformy, mimo że w kraju rządziło Prawo i Sprawiedliwość, więc to nie zawsze takie jest.
Jestem przekonany.
Zero-jedynkowe, prawda? Kto ma władzę?
Jestem przekonany o tym, że właśnie z CBA było w tym momencie tak, że ludzie związani z obecną władzą, też samorządowcy, mieli takie poczucie taryfy ulgowej, tak, że gdzieś tam ta prokuratura, przecież ile tych spraw było takich zamiecionych pod dywan przez ostatnie lata. Więc sądzę, że taki model, który zarysowałem moment wcześniej, to znaczy trzech instytucji, które są odpowiedzialne za poszczególne segmenty walki z korupcją, właśnie policja, która jest wszędzie i która z łatwością może przejmować wszystkie sygnały w najmniejszej miejscowości, gdzie wójt, gdzie takie są zagrożenia. ABW, jeśli chodzi o...
W tej miejscowości osoby najmniejszej, panie ministrze, to ta policja świetnie się znająca z wójtem, to myślę,
ale
że niekoniecznie może być szczęśliwe rozwiązanie.
Dlatego kiedyś powołano CBŚ, potem nazwany CBŚP, właśnie żeby uniknąć takiej sytuacji tego policjanta, którego szwagier jest kolegą wójta i tak dalej. Powołano centralną strukturę odpowiedzialną przed Warszawą właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji. Dlatego z korupcją też trzeba w taki sposób walczyć, tak? Że to muszą być struktury centralnie kierowane, mające swoje wojewódzkie odpowiedniki, gdzie będą policjanci, którzy no, nie zaprzyjaźniają się, tak? Ja nie sugeruję, że tu policjant nie może z wójtem mieć jakichś normalnych relacji, ale trzeba wymyślać takie struktury, żeby unikać takich sytuacji. Jasne. I też, no przecież w prokuraturze często się wyłącza, prokuratura z innej miejscowości prowadzi sprawę kogoś znanego, ważnego w danej miejscowości, no żeby uniknąć takiej sytuacji.
Panie ministrze, czy w innych służbach też powinniśmy spodziewać się rewolucji?
Rewolucji na pewno nie. Dokonaliśmy, premier we wtorek dokonał zmian, odwołał dotychczasowych szefów, powierzył obowiązki nowym osobom. Zwracam uwagę, że w 4 na 5 służb były to osoby z wewnątrz, to znaczy fachowcy, kompetentni, żadni polityczni, żadni zesłańcy tutaj, czy komisarze. Więc jest wielka wola, żeby służby pracowały z dala od polityki. W 5. służbie też przecież fachowiec SKW, generał Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO, nikt mu nie może zarzucić jakiegoś braku kompetencji. Więc służby nie potrzebują rewolucji, służby potrzebują odpartyjnienia, pozbycia się ludzi, którzy tam się pojawili nie z punktu widzenia fachowości, tylko właśnie tak partyjnie bądź towarzysko. I służby potrzebują jakości, tak? Polska jest państwem tak położonym i w takiej sytuacji, że potrzebuje świetnych służb specjalnych. Mówię tutaj o tym aspekcie, który może nam trochę umyka w takiej debacie, bo się tutaj koncentrujemy na korupcji, na takich sprawach wewnętrznych, ale wywiad i kontrwywiad.
Ale to
musimy po prostu mieć
nasze położenie najlepsze. Chodzi o sąsiedztwo Rosji, tak? Po prostu.
Tak, dokładnie tak. I my po prostu musimy zadbać o to, w ciszy, nie patrując.
To jest główne zadanie z pana perspektywy, jeżeli chodzi o służby, osłona przed
rosyjskimi służbami. Moje główne zadanie to jest bezpieczeństwo, jako koordynatora, tak koordynować te służby, tak je zadaniować, żeby zajmowały się rzeczą absolutnie fundamentalną z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to zagrożenie rośnie. I my musimy mieć służby mocno przeorientowane na to, że pilnują nam bezpieczeństwa. Wywiad mówi, co się będzie działo, przygotowuje pewne rzeczy, a kontrwywiad chroni nas przed infiltracją przeciwników.
To kilka miesięcy temu, nie wiem, czy rozbita, czy ujawniona została, no może jedno i drugie, siatka szpiegowska mająca działać na zlecenie Rosji. Czy na tym odcinku, panie ministrze, do tej pory działało to pana zdaniem źle, przyzwoicie, dobrze? Jak pan to ocenia? Czy to są duże jakieś braki, potężne? Hulały tutaj u nas służby rosyjskie, robiły co chciały, czy przeciwnie?
Ja nie chcę takich ocen wyrażać, bo one mają tutaj swoją wagę. Dobrze, że ten przykład, o którym pan mówi, jest na pewno pozytywnym przykładem działania służb. Natomiast skala zagrożeń jest znacznie większa i trzeba mieć adekwatne środki do tej skali. I ja nie jestem zwolennikiem takiego propagandowego wykorzystywania ani wojska, ani służb i powinny pracować zwłaszcza służby specjalne w ciszy, natomiast być mocno skoncentrowane na tych kwestiach.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o służby specjalne, jeszcze jeden polityczny wątek. Byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik i ponowny wyrok w ich sprawie, no skazani prawomocnym już wyrokiem na więzienie. Prezydent mówi, że to ułaskawienie jego sprzed kilku lat jest cały czas w mocy. Jak uważa pan minister, czy oni są uniewinnieni, czy nie są?
To jest sytuacja prawniczo skomplikowana. Ja to oceniam.
Ale decyzje podejmują politycy jednak. Marszałek Sejmu.
Oceniam. Sąd podjął, tak? Znaczy sąd wydał wyrok.
Tutaj. Ale wygasił mandat marszałek Sejmu.
No, przeczytałem na ten temat to, co się dało od ostatniego dnia. Wynika z tego, że tu jest pewien automatyzm, że marszałek tylko potwierdza pewien fakt swoim postanowieniem. Więc, a co do prezydenta, no
zrobił to kilka godzin po otrzymaniu tego wyroku. To
sądzę, że... Ale dopuścił posłów do obrad, uznając, że mają jeszcze prawo do odwołania się. Widać było, że marszałek Sejmu bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tej sytuacji i chce mieć pewność, że tutaj wszystkie argumenty zostały uwzględnione. Natomiast padamy ofiarą sytuacji z 2015 roku, gdzie prezydent postanowił uniewinnić, zanim zakończyła się procedura sądowa. Sąd Najwyższy to potem podważył, że tak nie można zrobić. I teraz nie jest jasne, czy oni są już uniewinnieni na zawsze i jakiekolwiek wyroki tej sprawy dotyczące będą nieważne, tak, z punktu widzenia
tych samych win dotyczyło tamto uniewinnienie.
Ale sąd na pewno to zważył, tak? I sąd się kierował nie decyzjami polityków, przy całym szacunku prezydent jest politykiem, tylko tym, co Sąd Najwyższy w tej sprawie uznał. Więc gdyby prezydent nie śpieszył się w 2015 roku i doczekał do końca procedury, pewnie by wątpliwości nie było. A dzisiaj mamy sytuację takiego kompletnego galimatiasu i ja rozumiem, że tutaj prezydent wygłasza takie bardzo emocjonalne sądy, że to będą więźniowie polityczni i tak dalej. Natomiast no, mamy do czynienia z sytuacją przekroczenia uprawnień, nadużywania władzy, nielegalnych podsłuchów. Nie, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać.
No ale uważam, że pytanie, panie ministrze.
Ja jestem
jest wyrok.
Przeciwnikiem takiego teraz, nie wiem, triumfowania czy kopania leżących.
No jeszcze stoją na nogach.
No ale w sensie takim prawnopolitycznym, okay.
Tak do puenty, panie
ministrze. Chcę powiedzieć tyle, że gdyby prezydent w 2015 roku nie podjął błędnej decyzji, może by nie było Pegasusa, nielegalnej inwigilacji, jednak trzeba przewidywać konsekwencje własnych działań.
A mówił o tym Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dziękuję za rozmowę, panie
ministrze.
Dziękuję
bardzo.
Radosnych, dobrych świąt panu
wzajemnie
ministrowi.
Wszystkim życzę. Słuchaczom, panu redaktorowi, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu oczywiście. Życzymy wesołych świąt.
Radio Plus. Sedno sprawy.